temat dnia.
W niedzielny poranek temat trudny, ale ważny. W naszym studiu pani Julia Wygnańska, badaczka bezdomności, Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog z Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Dzień dobry paniom. Będziemy rozmawiać o bezdomności, bo w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce przeprowadzono liczenie osób bezdomnych. Bardzo brzmi to niefortunnie i od w ogóle słów i pojęć chciałabym tę naszą rozmowę dzisiejszą rozpocząć, bo zauważyłam, że częściej niż o osobach bezdomnych, teraz mówi się o osobach w kryzysie bezdomności. Czy to dla pań i dla pań podopiecznych ma jakiekolwiek znaczenie i czy dla nas, którzy się z tym problemem nie borykają i oby tak już zostało, również znaczenie mieć powinno?
Jak najbardziej tak. Uważam, że właśnie słowa są pewnymi bytami, można powiedzieć. I przypomnijmy sobie, jak jeszcze niedawno, ja przynajmniej pamiętam, jak mówiono o osobach niepełnosprawnych, kaleki na przykład. Mówimy teraz osoba z niepełnosprawnością i nikt nie ma wątpliwości, że to jest poprawne. Osoba w kryzysie bezdomności wskazuje na to, że ta cecha bezdomność nie jest mi przypisana. Nie jestem bezdomny z natury. Jestem osobą w kryzysie, więc daje to też nadzieję, że ten kryzys można pokonać i wyjść z tego kryzysu. Pyta pani, czy dla osób w kryzysie bezdomności jest to tak bardzo ważne. Sądzę, że dla osób w kryzysie bezdomności są ważniejsze narzędzia, które pozwolą wyjść z bezdomności. Natomiast dla nas, dla tak zwanego społeczeństwa, jest to niezwykle ważne, żebyśmy w takich kategoriach o osobach, które są takie same jak my, są tylko w innej sytuacji, tak jak każda tutaj z nas jest w innej sytuacji życiowej, zawodowej. Więc zwróćmy na to uwagę, bo to prowadzi właśnie do stereotypizacji i traktowania takiego właśnie jestem kimś lepszym, a ty jesteś bezdomny, jeszcze niektórzy mówią bezdomniak.
Mówi pani o tym, że to sformułowanie osoba w kryzysie bezdomności pokazuje, że w każdej chwili z tego kryzysu można wyjść, ale to także sygnał, że w taki kryzys każdy z nas w każdej chwili może niestety popaść. Pani Julio, zwracam się do pani Julii Wygnańskiej. Pani też woli to określenie osoba w kryzysie bezdomności, a jeśli tak, to dlaczego?
Myślę, że jest to określenie. My w ogóle mówimy osoby z doświadczeniem bezdomności, ponieważ my wspieramy osoby na różnym etapie, powiedzmy, domności, tak? Jak są na ulicy, ale też jak są w mieszkaniach. To jest taka sytuacja, w której bagaż bezdomności nadal jest. Bezdomności nie wyrzuca się z głowy jedną umową najmu i ona zostaje. Dlatego mówimy z doświadczeniem bezdomności. Część osób doświadczających bezdomności nie chce takiego określenia w kryzysie. Oni są dumni z tego, że dają radę. Nie to, że lubią swoją sytuację, ale cenią swoją postawę wobec niej i to słowo kryzys czasami im nie pasuje. Stąd używamy jeszcze innego. I rzeczywiście nie wiem, czy każdy z nas może zostać bezdomnym osobą doświadczającą bezdomności, ale powiedziała pani na początku, że to jest problem, który nie każdego z nas dotyczy. Myślę, że dotyczy też osób domnych. Dla mnie to jest bardzo smutne i trudne doświadczenie, gdy przechodzę obok osoby, która śpi na ulicy albo w metrze. Widzę, że próbuje odespać nieprzespaną noc w chwili, w której widzi, że ktoś na nią patrzy, udaje, że wcale nie śpi, musi zakryć swoją bezdomność. Także myślę, że jest to problem, który nawet jeśli sami tego nie doświadczamy, dotyczy nas wszystkich, bo czujemy jakiś dysonans i ból, obserwując go.
Miałam na myśli takie bezpośrednie doświadczenie, takie no, fizyczne i biologiczne nieposiadania dachu nad głową po prostu, ale rzeczywiście ma pani rację, szczególnie w dużych miastach, obserwując osoby albo próbując pomóc osobom, które tego dachu nad głową są pozbawione, no też pozostawia to na nas i odciska jakieś piętno. To badanie, o którym wspomniałam na początku, rzeczywiście określenie go brzmi dość technicznie, ale pewnie trzeba przeprowadzić go, żeby wiedzieć i zdiagnozować skalę problemu, z którym mamy do czynienia i ten problem rozwiązać, a właściwie no, jakoś uzdrowić tę sytuację i pomóc osobom, które z tym doświadczeniem albo inaczej mówiąc kryzysem bezdomności się borykają. Rozumiem, że to jest już kolejne cykliczne badanie, znamy więc i mniej więcej orientujemy się na podstawie tych poprzednich, jak ta sytuacja wygląda i możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest osoba w kryzysie czy doświadczająca bezdomności.
te cechy charakterystyczne osób, no to każda jest inna. Oczywiście, jako psycholog muszę to podkreślić, że nie ma dwóch takich samych ani historii, ani też jakichś danych biograficznych.
A nic tak nie kłamie jak statystyka, prawda?
Tak, ale jednak możemy też się odnieść do tego, co w populacji najczęstsze jest. No, przyjmuje się, że jest więcej mężczyzn, z badań wynika, niż kobiet. Ponad 80% to mężczyźni bezdomni. Że jednak przeważa tu wykształcenie zasadnicze, podstawowe, że osób z wyższym wykształceniem jest najmniej. Niemniej nie jest to tak, że jest zerowa tutaj liczba. Że są to osoby często doświadczające wcześniej takich przykrych zdarzeń w życiu, jak dom dziecka, zakład poprawczy czy więzienie. Że są to osoby, które mają niestabilną sytuację rodzinną, czyli to są osoby albo samotne, albo rozwiedzione. I takich czynników można było wymieniać tutaj wiele, ale wydaje mi się, że będziemy dążyć w takim właśnie szukaniu tych wspólnych cech do takiego błędu poznawczego, czyli takiego przekonania, że wszyscy oni jednacy i taka błąd tendencji centralnej. Dziecka, ja pracując wiele lat czy więzienie, że są to osoby, które mają niestabilną sytuację rodzinną, czyli to są osoby albo samotne, albo rozwiedzione. I takich czynników można było wymieniać tutaj wiele, ale wydaje mi się, że będziemy dążyć w takim właśnie szukaniu tych wspólnych cech do takiego błędu poznawczego, czyli takiego przekonania, że wszyscy oni jednacy i taka błąd tendencji centralnej. Ja pracując wiele lat z osobami, prowadząc grupy wsparcia, terapię indywidualną, no miałam, że tak powiem, w zasięgu osoby, pracowałam z osobami, które reprezentowały bardzo różne charakterystyki, czyli można powiedzieć, nie zawaham się, także to może być jednak każdy z nas.
Często też, nie wiem czy często, ale na pewno pojawia się taka opinia wśród osób, które jedynie obserwują ten problem i tę sytuację, że zdarzają się też osoby w kryzysie bezdomności, dla których taki sposób życia to jest ich wybór.
To jest bardzo dyskusyjne. Obie z Elą już się zaczęłyśmy wyrywać do odpowiedzi, ale może zanim, to ja bym chciała powiedzieć coś o tej statystyce. Statystyka jest statystyką, myślę, że nie kłamie, tylko daje obraz statystyczny, inny. Prawda? I z tego względu badanie, które zarządza ministerstwo, jest istotne, bo ono przynosi jakieś dane. To są dane o tym, do ilu osób służbom udaje się dotrzeć w przestrzeni publicznej i ile osób jest w różnego rodzaju placówkach. I rzeczywiście wtedy to jest obraz wiarygodny. Natomiast wcale nie ma znaku równości między liczbą, którą uzyskujemy i obrazem cech osób doświadczającej bezdomności, a tym, jak to zjawisko wygląda w całości, bo są osoby, które żyją kątem, są osoby, które doświadczają bezdomności i w ogóle nie zostały policzone ze względu na to, jaką metodologię badania ministerstwo proponuje, dlatego to nie jest liczba rzetelna, to jest liczba jakaś, dająca obraz czegoś i dobrze trzeba pamiętać czego. Czy ty byś, Elu, chciała zacząć od rozbrajania mitu bezdomności z wyboru?
Wiesz, że mam takie ulubione, kiedy ktoś mnie pyta o taką ulubioną odpowiedź, no ale przecież są, ja ich pytałem, dawałem im szansę, żeby wyszedł z tej ulicy, więc ja pytam, czy rzeczywiście, czy to, że ta osoba mówi, że tak, jest jej dobrze, że nie chce tego zmieniać, wynika z autentycznych potrzeb, czy obrony tej swojej spójności? I zadaję pytanie, czy jak miałeś 5-6 lat, to marzyłeś, żeby być osobą bezdomną? Teraz może ktoś powiedziałby z młodych ludzi, że chciałby być youtuberem, kiedyś chciał być nauczycielem, ale jednak kondycja osoby bezdomnej nie jest tym, czego człowiek pragnie. Potem się przyzwyczaja do tego, że jest w takiej sytuacji i jest tak oddalony od tak zwanego normalnego życia, że propozycja, że ma je raptem zmienić i znów być domny, to tak jak też spełnianiem swoich marzeń. Może pani chciała być tancerką. Gdyby pani teraz dostała angaż w Teatrze Narodowym i ma pani wyjść na scenę, i to jest prawda, naprawdę tam jest publiczność, która panią czeka, nie poszłaby pani chyba.
Co by pani wybrała?
No wybrałabym to, co znam, co mam oswojone, do czego jestem przyzwyczajona, w czym się czuję dobrze, bo przez lata tak funkcjonowałam, tak się nauczyłam i tutaj jest mi już bezpiecznie, nawet jeżeli ma to jakieś, no niesie to jakieś ryzyko i dla kogoś, kto na przykład obserwuje pracę dziennikarza radiowego, mogłoby się wydawać nie do pomyślenia, że można tutaj usiąść i w ten sposób prowadzić swoje zawodowe życie.
Świetnie, dziękuję za tę odpowiedź, bo myślę, że jest bardzo trafna. Nikt, kto żyje na ulicy, nie chce się przyznać do tego, co być może gdzieś tam głęboko czuje, że przegrał życie, to nie jest tak, jakby chciał, nie udało mu się. Łatwiej jest przedstawić się jako przynajmniej osobę decyzyjną, kontrolującą to, co się dzieje, czyli mówiącą właśnie, że wybrałem ten, powiedzmy sobie, styl życia. Ale w pogłębionych badaniach, w których mamy szansę dotrzeć do tego, co ludzie myślą w bezpiecznych warunkach, nikt nie mówi o bezdomności jako czymś, co jest świadomym wyborem. Bezdomność jednak oznacza takie naruszenie człowieczeństwa. Ludzie się czują bardzo zagrożeni, bardzo mają niskie poczucie własnej wartości i oczywiście nie przyznają się do tego na ulicy. Wolą się przedstawić inaczej, ale ja myślę, że bezdomności z wyboru nie ma. Jeżeli jest to wybór, jakaś taka decyzja, to jest to decyzja wynikająca z tego, że oni naprawdę nie znają innych opcji do wyboru. I system wsparcia, jaki mamy w tej chwili w Polsce, tych opcji im nie daje. Bo co może zrobić osoba w Warszawie na przykład doświadczająca bezdomności? Warszawa się bardzo chwali, władze Warszawy, swoimi osiągnięciami, że jest karta praw osób doświadczających, że są noclegownie, schroniska, nawet są programy oparte o metodę najpierw mieszkanie. Natomiast w praktyce te noclegownie są na obrzeżach, ciężko do nich dotrzeć. Jest wymóg bycia absolutnie trzeźwym, żeby być przyjętym. Do schronisk trzeba być skierowanym przez całą taką machinę administracyjną. Programów opartych na metodzie najpierw mieszkanie jest jak na lekarstwo i są w mojej ocenie eksperckiej źle prowadzone, nie są prawdziwymi najpierw mieszkanie, więc części ludzi zostaje po prostu bycie na ulicy i radzenie sobie tak, jak sobie radzą, jakby w oparciu o to, co mogą i jak pomagają im mieszkańcy Warszawy. I to jest rzeczywiście niesamowite, bo rozmawiając z osobami, które żyją na ulicy, ja coraz więcej spotykam takich relacji empatycznego, mądrego podejścia tak zwanych zwykłych ludzi. Podzielenia się herbatą, wpuszczenia do ubikacji, uprania, nawet wpuszczenia do łazienki, do prywatnego domu. I to się zmienia, tak? Natomiast nikt, żadna osoba prywatna nie udostępni osobie w kryzysie bezdomności mieszkania czy domu. To jest po prostu za dużo.
No dobrze, to jak w takim razie mądrze i skutecznie pomagać? Bo rozumiem, że badanie nie jest przeprowadzone dla samego tylko badania i przedstawienia statystyk, czyli ujęcia w tabelki i w liczby sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli no generalnie podsumowanie tego, ile osób bezdomnych jest w poszczególnych miastach na przykład. Ale to ma być droga do tego, żeby wymyślić jakiś spójny sposób i metodę, jak tym ludziom po prostu pomóc. Jak mądrze i skutecznie pomagać osobom z doświadczeniem albo w kryzysie bezdomności.
Pewnie byśmy tutaj dyskusję otworzyli, bo już Julia wywołała temat Housing First i rzeczywiście mamy może różne spojrzenie na to. Niemniej ogólnie mówiąc, należałoby w tych osobach zobaczyć właśnie osoby z ich potrzebami tu i teraz i nie stawiać jakichś z księżyca wskaźników, które mamy osiągnąć, że ileś tam, wiecie panie, jak to jest w projektach. 40% ma pójść do pracy, 50% ma się tam, nie wiem, zaktywizować
społecznie.
No tak,
no bo mamy osobę bezdomną, wystarczyłoby zbudować mieszkanie, dać klucze i problem się rozwiązuje.
No Housing First poniekąd zaczyna od tego. Niemniej wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, żeby zobaczyć, że ta osoba ma swoje tempo też powrotu do tak zwanego społeczeństwa, że swoje tempo tego, żeby przyjmować pewne różne propozycje. I że jeżeli ich nie przyjmuje, to nie znaczy, że nie żyje, o tak powiem, bo wskaźnik tego, że utrzymuje stabilność mieszkaniową, że zmienia swoją ocenę położenia życiowego, zdrowieje, jest to bardzo istotne. Ale my jesteśmy niecierpliwi, ci tak zwani pomagacze i różni projektujący pomoc społeczną, że to musi być ujęte w jakichś twardych wskaźnikach i właśnie dawać obraz tego, już się zmienił. Być może on się zmienia bardzo powoli i w bardzo nieistotnych dla tych projektujących kwestiach, ale może po prostu lepiej żyje. Mhm. I to jest moim zdaniem istotne, Julio, jak ty.
Pani tego... właśnie, bo pani reprezentuje fundację Najpierw Mieszkanie. W nazwie tej fundacji Mieszkanie, ale też to słowo najpierw, sugerujące, że jeżeli coś jest najpierw, to też coś jest potem.
Dokładnie, fajnie, że tak to pani słyszy. To jest nasza idea, opiera się o coś, co się sprawdziło w wielu miejscach na świecie, mianowicie o to, że każdy człowiek, żeby jakoś pracować nad swoimi trudnościami, mamy różne trudności. Ja na przykład leczę się z powodu depresji, tak, żeby pracować nad tymi trudnościami, czy na przykład uzależnieniem, czy zerwanymi więziami rodzinnymi, z dziećmi, z partnerami, musimy jednak czuć się bezpiecznie. Żaden, proszę zapytać terapeutów, żaden terapeuta nie będzie pracował z osobą, która żyje na ulicy, ma niezabezpieczone te bazowe potrzeby przeżycia i bezpieczeństwa, prawda? I my w to wierzymy, żeby móc pójść do przodu, oczekiwać od osoby, żeby w ogóle podjęła taką pracę nad sobą, stowarzyszeniem naszych terapeutów, psychologów, musi czuć się bezpiecznie. Stąd jest to mieszkanie najpierw. I to jest mieszkanie, które naprawdę nie musi być wypasione. Ja wiem, że ciężko o tym mówić, bo wiele ludzi ciężko pracuje na mieszkanie, nie ma do niego dostępu, ale tam musi być miejsce do spania, miejsce do przygotowania posiłku, do przechowania posiłku, do umycia się, załatwienia podstawowych potrzeb fizjologicznych, zamykane na klucz. Dopiero jak takie mieszkanie najpierw jest zapewnione, oczekujemy, liczymy na to, że osoba zaangażuje się w taką
pytają,
czy macie dla nas mieszkanie, prawda? I ja odpowiadam, przykro mi bardzo, nie mamy, my stoimy po waszej stronie i to, co próbujemy zrobić, to przekonać samorządy lokalne,
jesteśmy rząd, przed wyborami, to ważne, samorządowymi.
Tak, do tego, żeby te mieszkania przeznaczali. Uważam, że to jest naprawdę nie w porządku oczekiwać od osób prywatnych, które prowadzą fundacje, stowarzyszenia, żeby te mieszkania zapewniły, więc my staramy się dostarczać władzom argumentów i w moim przypadku zawsze są to argumenty poparte badaniami, sprawdzonymi doświadczeniami z zagranicy, żeby te mieszkania jednak dla osób w takiej najtrudniejszej sytuacji się znalazły i samorządy, przynajmniej w Warszawie, na różny sposób próbują. W mojej ocenie udaje im się to lepiej lub gorzej. W projekcie, za który ja współodpowiadałam, osoby uzyskały mieszkania, które należały bezpośrednio do dzielnic i po zakończeniu projektu dostały skierowanie jakby do najmu tego samego mieszkania. Dostały swoją własną umowę z urzędem, dzięki czemu mają poczucie, że naprawdę są u siebie, ale Warszawa stosuje inne sposoby. Generalnie każdy sposób na zdobycie, wyrwanie jakiegoś mieszkania jest z punktu widzenia urzędu dobry i to jest fajne, ale nie każdy daje to, co jest początkiem metody najpierw mieszkanie, czyli takie poczucie bezpieczeństwa i trwałości tego mieszkania. Przekonanie, że ja tu będę, jeżeli tylko będę zachowywał się jak lokator, płacił swoją część czynszu, nie zakłócał porządku społecznego, kontaktował się ze specjalistami, to w tym mieszkaniu będę. To jest podstawa.
To nas jest takich 25 mieszkań. My prowadzimy 25 mieszkań typu Housing First. Najpierw mieszkanie, teraz to jest model polski. I mamy tu również schronisko. No, dzisiaj wiele organizacji uważa, że to jest taki przebrzmiały model udzielania wsparcia, ale to też, mówiąc o deinstytucjonalizacji, tym wspieraniu poza instytucjami, uważamy, że to raczej w głowie tych pomagających jest to, czy pomaga zgodnie z normami takimi, które wykraczają poza instytucje, czyli nawiązuje prawdziwą relację. U nas to się udaje i no ja chcę podkreślić, że te dwie nogi naszego wsparcia osób bezdomnych przynoszą efekty.
Dwie nogi? Czyli jedna noga, czyli mieszkanie. Rozumiem. Myślałam, że ma pani na myśli z jednej strony tę pomoc materialną, bytową, czyli zapewnienie tych czterech ścian, ale z drugiej strony to, o czym też pani Julia już wspomniała, że nie wystarczy tylko dać klucze,
oczywiście,
bo jeszcze trzeba tych ludzi przygotować samotność i nauczyć, jak mają funkcjonować w tych nowych, nowej rzeczywistości.
Już przepraszam, że wchodzę w słowo, ale powiedziałam słowo samotność, które wydaje mi się tutaj jest dojmujące u osób, które już mają mieszkanie i raptem muszą zbudować jakąś nową tkankę społeczną, zaistnieć w niej. Więzi pozrywane i my też próbowaliśmy na początku i kontynuujemy jednak spotkania między tymi ludźmi, grupy wsparcia, wyjazdy wspólne. Ja byłam osobiście na początku przeciwna temu, bo uważałam, że jednak jednak jest to umacnianie tego kryzysu i powielanie doświadczeń, ale rzeczywiście bardziej się odnajdują te osoby w swoim gronie.
Taka grupa wsparcia.
Tak, i mamy nawet taki pomysł i realizujemy go, żeby były tam tacy eksperci przez doświadczenie, którzy mogą reprezentować to środowisko gdzieś poza tylko kręgiem tych osób w kryzysie.
Więzi społeczne, więzi rodzinne, na co jeszcze trzeba postawić?
No na to, żeby była jakaś aktywność, która daje satysfakcję. Może to być wyprowadzanie psa w schronisku, jak ktoś lubi psy. Może to być udział w jakiejś grupie, nawet kościelnej, jak jeden z naszych beneficjentów tak się w tym odnajdował. Cokolwiek, co daje poczucie sensu życia. Bo jak mówiliśmy o tym, że ta spójność jest zachwiana, że to, że na ulicy jestem, ale muszę jakoś zadbać o to, że czuję no, to, że jestem człowiekiem, który coś realizuje, no to towarzyszy nam to cały czas. Czyli rozumiem świat, mam narzędzia, jak w tym świecie się poruszać i czuję sens tego. O to nam chodzi.
Jednak myślę, że to jest tak, Elu, jak na początku powiedziałaś, że każdy człowiek jest inny. Akurat osoby, z którymi ja współpracuję, one nie mają takiej potrzeby, wręcz nie chcą być z innymi, przepraszam, bezdomnymi. Oni chcą tę bezdomność
zostawić za sobą.
Zależy, chcą zostawić za sobą. I moim takim pomysłem, my zawsze podążamy za tym, co proponują uczestnicy. I ja na przykład pierwszy raz w życiu byłam na spotkaniu z uczestnikiem klubu seniora i robiłam jakieś fajne makatki, prawda? Były tańce, to już było dla mnie za trudne trochę, ale to jest nasza praca. My czasami jako osoby wspierające musimy przekraczać swoje granice, bo naszym zadaniem jest podążać za decyzjami, celami osób, które wspieramy i to bywa najtrudniejsze, ale też piękne.
Ale oczywiście nikt u nas nie pyta, dlaczego na grupie wsparcia nie byłeś. Ktoś chce, to przychodzi, ale wiele osób chce.
To, co pani mówią, brzmi naprawdę dobrze, zachęcająco, wręcz tak bajkowo i modelowo. Czy zawsze się udaje? Bo mam wrażenie, że to, o czym pani opowiadają, to jest taki niedościgniony wzór, idealna sytuacja, a rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej.
Nie. Ja się często z tym spotykam. Jest to dla mnie bardzo trudne. Ja jestem prezeską Fundacji Najpierw Mieszkanie, super wykształconą ekspertką od tej metody. Mniej więcej umiem pisać granty, a na wycieraczce przed moim domem śpi osoba doświadczająca bezdomności. I to jest osoba, którą znam od 12 lat. My oczywiście przez fundację i prosimy o to Państwa, zapraszamy do wspierania naszej fundacji przez portal najpierwmieszkanie.org.pl. Natomiast to jest taki dysonans. Ja wiem, że ta osoba czuje się bezpiecznie, ale moim synom jest ciężko wracać do domu, dając przez nią kroka. Pan się czuje tam bezpiecznie, bo nie jest polewany wrzątkiem, nie jest obelżywie traktowany, nie jest wyrzucany, ale mimo tego, że jestem ekspertką, prowadzę fundację, pomogłam panu złożyć wniosek o pomoc mieszkaniową do dzielnicy, monitoruję sprawę w dzielnicy, to on nadal doświadcza bezdomności, więc to wcale nie jest takie różowe. Osób, które mają szansę być w takich programach w Polsce jest, nie wiem, około 70-90. Warszawa deklaruje, że będzie to 200 w którymś momencie, ale porównując do skali potrzeb, nawet
kropla
z tego
w morzu.
Tak, zaniżonego badania ministerialnego osób, które tak naprawdę powinny być wspierane tą metodą, jest co najmniej 15 tysięcy w Polsce, tak? A jeżeli chodzi o Warszawę, Warszawa mimo całego systemu wsparcia, który ma i którym się chwali, ma bardzo wysoką proporcję osób doświadczających bezdomności bardzo długo. Oni żyją na ulicach 5, 10, 15 lat, to jest ponad połowa. Więc życie. Coś tutaj nie działa i te 70 mieszkań w programach Najpierw Mieszkanie, czy nawet 200, to są wskaźniki, którymi można się chwalić, ale one są niewspółmierne do potrzeb i na to liczymy.
To ja jeszcze pozwolę się pochwalić, że my ponad 40 osób w mieszkaniach, 25 najpierw mieszkanie, mamy też kobiety z dziećmi, co jest naprawdę urągające, żeby nam wszystkim, żeby były dzieci w bezdomności. I też jestem członkiem zarządu Koła Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Też zachęcam słuchaczy do wejścia na naszą stronę i zobaczenia, co robimy.
To jest tak, że te światy się przenikają, czy mówię o świecie osób domnych i bezdomnych?
Czy się przenikają,
czy są kompletnie równoległe?
To zależy. A pani się przyjaźni, koleguje, zna pani jakąś osobę doświadczającą bezdomności?
Nie,
to pani świat się nie przenika. Ja zachęcam do tego, żeby się przenikały, bo od osób doświadczających bezdomności można się bardzo dużo nauczyć. Siły ducha. Ja jako osoba domna uczę się na przykład, czym jest mój dom. Uczę się doceniać to, co mam. Moje światy się przenikają i życzę każdemu z nas, żeby trochę dał sobie szansę na to, mimo strachu i bólu, który może odczuwać.
Czyli ja wczoraj widziałam, jak się przenikały na przystanku, kiedy dwóch panów bezdomnych nawiązało relacje z paniami siedzącymi na przystanku. I rzeczywiście wyszła z tego taka bardzo poważna rozmowa. Więc w jakiś sposób możemy przenikać te światy i nie tylko, żeby tam wrzucać dwa złote do jakiegoś kapelusza, tylko zobaczyć w tym drugim, drugiej osobie człowieka.
Julia Wygnańska, badaczka bezdomności, Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, i Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog Towarzyszy Pomocy imienia świętego brata Alberta. Obie panie były naszymi gośćmi w porannym programie Polskiego Radia 24 w niedzielne przedpołudnie. Bardzo paniom dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ogłoszenie społeczne. Czerwone noski od 10 lat pomagają dzieciom w szpitalach w całej Polsce. Łagodzimy ich stres, lęk i pomagamy w rekonwalescencji. Towarzyszymy małym pacjentom na bloku operacyjnym podczas badania rezonansem magnetycznym w trakcie wlewów onkologicznych. Współpracujemy z lekarzami i całym personelem medycznym. Jesteśmy z dzieckiem nawet tam, gdzie nie może wejść rodzic lub opiekun. Pomóż dzieciom w szpitalach. Wejdź na www.czerwonenoski.pl.
Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 10:00.